Poranek wnet, 11 minut po godzinie 7. Ze mną Kazimierz Gajowy, Podpora, Fundament, Otoka, obok Mai, Fejek, Studia Bejrut. Dzień dobry, Kazimierzu.
Dzień dobry tobie, dzień dobry państwu.
Kazimierzu, przede wszystkim, czy jesteście bezpieczni i jaka atmosfera? Bo tak naprawdę ci wszyscy, którzy przeglądają te wszystkie strzępy meldunków z prasy zachodniej, z naszych mediów, no nie mogą poczuć tego, bo nie żyjemy w czasie wojny pod niebem Polski. Jaka ta atmosfera, kiedy w każdej chwili coś może się wydarzyć i tak naprawdę trzeba zabierać małą walizkę i uciekać, bo przecież w tej napiętej sytuacji wszystko zdarzyć się może.
Tak, to jest najgorsza sytuacja wojenna, jaką ja przeżywam w długim moim już przecież stażu w Libanie. Można by, pewnie by zabrakło palców u dwóch rąk, żeby wyliczyć przeróżne konflikty, które tutaj już w międzyczasie przeżyłem. Ta jest najgorsza. No wystarczy chociażby wczoraj rano przeczytać komunikat samego premiera takiego dużego państwa, jakim jest Kanada, który wzywa i nakazuje natychmiastowe opuszczenie wszystkim obywatelom kanadyjskim znajdującym się na terenie Libanu, a jest ich bagatela 20 tysięcy. Na dodatek prosi Cypr o wsparcie, przygotowuje centrum, które ma tych właśnie Kanadyjczyków przyjmować. Chyba wydaje mi się, że tego typu ludzie, jak premier Kanady, takiego państwa, na pewno nie żartuje i nie robi czegoś na zaś. Czyli jednym słowem jest się czego naprawdę bać. Tak postąpiły też przeróżne inne kraje ze Stanami Zjednoczonymi również na czele. 15 głównych linii lotniczych, które miały połączenia wręcz prawie że codzienne albo nawet częściej niż raz na dzień z Bejrutem, zawiesiły swoje loty. My też, Tomaszu, mieliśmy być z tobą dzisiaj w studiu na krakowskim Przedmieściu, bo przysługują nam wakacje. Jesteśmy tutaj z wielu powodów. Pierwszy powód to taki, że polskie linie lotnicze już dawno zawiesiły swoje loty. Przesuwają je co 2-3 tygodnie, że niby wznowią. Ostatnia informacja, która dotarła do nas wczoraj, nie wiem czy do końca prawdziwa, ale wygląda na prawdziwą, że LOT w ogóle rezygnuje w tym roku z połączeń z Bejrutem i mówi, zobaczymy się, daj Boże, nie wiem czy powiedział daj Boże, ale ja tak mówię, w przyszłym roku. Czyli jednym słowem, ja to kiedyś określiłem tak może bardzo, bym powiedział, brutalnie. Moje samopoczucie przypomina mi ludzi stojących przed plutonem egzekucyjnym, którzy słyszą ładuj, którzy słyszą celuj i ciągle mają nadzieję, że się skończy jakimś rozkazem, który powie stop, nie róbcie tego, bo przecież wiemy, że też w historii takie rzeczy się zdarzały. Wiemy też, że jest naprawdę cała machina dyplomatyczna poruszona. Po prostu w tym momencie Iran i jego, powiedzmy, ramię zbrojne tu w Libanie, Hezbollah, po prostu grają na psychologii w ogóle i odczuciach ludzi. Po prostu się uśmiechają, straszą. Już mieliśmy różne zapowiedzi, że dzisiaj w nocy, że dzisiaj nad ranem, że jutro mają być negocjacje wznowione w Kairze i że może nie dojdzie do tego konfliktu. Czyli jednym słowem, państwo, którym jest Liban, praktycznie zostało rozebrane na drobne części i można powiedzieć, że prawie, że nie istnieje poza służbami, które jeszcze jako taką utrzymają porządek. Ludzie są całkowicie zrezygnowani, powiedzmy, no można powiedzieć w depresji głębokiej, bo nie wiedzą co się zdarzy. Południe Libanu płonie, rakiety spadły również, jak wiemy, nie tak dawno, 2 tygodnie temu na Bejrut. W naszym terenie tutaj, na mniej więcej 40 kilometrów na północ od Bejrutu, czyli w stronę słynnego miasta Byblos, po prostu się zapełniły wszystkie możliwe wolne lokale. Również i my jako rodzinny mały interes dysponującymi 12 apartamentami, one są wszystkie już dawno zapełnione, również przez polsko-libańskie rodziny. Na dodatek wiemy, że na krzywdzie ludzkiej wielu stara się po prostu dużo ugrać, nie tylko politycznie, bo to wielcy ludzie grają politycznie, ale również i ekonomicznie. Ceny wzrastają 3-4 razy na dzień, można powiedzieć. No, nie, mam nadzieję, nie będzie to w żadnym wypadku się chwaleniem, ale po prostu stwierdzeniem faktu, że my między innymi pozostaliśmy dlatego tutaj, chociaż mieliśmy możliwość ewakuacji tydzień temu, chociażby dla tych ludzi, dla których tutaj żyjemy, o których zawsze mówimy, których zawsze wspieramy i dla których też prosimy o pomoc. A są to przede wszystkim ludzie, którzy współpracują z nami w dziedzinie turystyki religijnej, czyli kierowcy, czyli hotelarze, czyli kelnerzy i cała, powiedzmy, obsługa chociażby turystyczna przewodników. I w miarę możliwości staramy im się w jakiś sposób pomóc, przekonując, nie wyjeżdżajcie. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek kiedy powiedział, że na granicy z Białorusią znaleziono tego czy tamtego Libańczyka, a nie daj Boże, jakby, no na dodatek był to mój znajomy, to w ogóle bym miał wielkie, wielkie wyrzuty sumienia. Czyli jednym słowem bym to tak, Tomaszu, określił, że jest to wielka niewiadoma, wielka niepewność, nie oczywiście braki już, powiedzmy, finansowe wśród rodzin się, powiedzmy, pojawiają.
Kazimierz Gajowy, współgospodarz Radia Wnet, Studio Bejrut, przy konsulatach Wojciech Piątek, mój wydawca Małgorzata Klesz i to jest pierwsza godzina Poranka Wnet.
Pierwsza godzina
poranka w Wnet. Natomiast, Kazimierzu, te wszystkie doniesienia prasowe, oczywiście wszystko zaczęło się od tego, że Iran i jego sojusznicy obwiniają Izrael o zabójstwo Hanieha 31 lipca podczas wizyty w stolicy Iranu na zaprzysiężeniu prezydenta Pazekiana. Kilka godzin wcześniej izraelski atak w Bejrucie i śmierć starszego dowódcy Hezbollahu, potężnej, bo wspieranej przez Iran grupy bojowników w Libanie. No, Izrael nie skomentował oficjalnie swojej domniemanej roli śmierci Haniego. Natomiast no, wszyscy jak jeden mąż na Zachodzie, przeglądam teraz doniesienia agencyjne z Reutersa, BBC i tych największych agencji, że wszyscy mówią wprost i bez ogródek. Iran odrzuca apel Zachodu, aby nie przeprowadzać odwetowego ataku na Izrael. Teheran obwinia kraj o zabicie przywódcy politycznego Hamasu, Ismaila Haniego, i wypowiedź rzecznika irańskiego MSZ Nasera Kananiego, który mówi: takim żądaniom brakuje logiki politycznej, są całkowicie sprzeczne z zasadami i regułami prawa międzynarodowego i stanowią nadmierne żądania. Muszę cię zapytać o jedną rzecz. Oczywiście doskonale wiemy, że na tym padolowesji rozpaczy stworzonym przez naszego wielkiego Boga ci wielcy mogą z tymi mniejszymi pogrywać sobie jak chcą. Natomiast no, z drugiej strony, czy rzeczywiście świat nie widzi braku symetrii pod kątem tego, co czyni Izrael, który mówi: no, my bronimy się przed nawałą islamu. Zobaczcie, co dzieje się w Europie. Ataki terrorystyczne, ataki islamistów. Izrael was broni. No ale z drugiej strony to są pewne umowy międzynarodowe, ważne międzynarodowe kodeksy, no, które mówią wprost i bez ogródek: jeżeli chcesz zaatakować inny kraj, wypowiedz mu wojnę. Natomiast no, okazuje się, że tak naprawdę Izrael może więcej. I jak to się komentuje generalnie w gronie tych ludzi, którzy są najbardziej tym zainteresowani przede wszystkim pokojem, czyli ten buzujący tygiel Bliskiego Wschodu, Kazimierzu?
No tak, przede wszystkim musielibyśmy się umówić na bardzo długą audycję, żeby po prostu zacząć, jak ja mówię, od Adama i Ewy, czyli od samego momentu powstania państwa Izrael na terenie Bliskiego Wschodu w 1948 roku, kiedy to Arabowie mówią do dzisiaj: nie wiedzieliście, jak po prostu pozbyć się tego, w cudzysłowie powiem, kaca moralnego po II wojnie światowej, rzuciliście tą gorącą kartofel między nas i od tego wszystko się zaczęło. To oczywiście jest tylko taki wstęp. Natomiast aktualnie sytuacja jest taka, i pierwsze słowa, które powiedział mi pewien znawca tematu 30 lat temu: dopóki nie będzie rozwiązany problem Palestyny, dopóty Bliski Wschód będzie płonął, młodzież, dzieci, starcy będą ginąć. Czyli przede wszystkim wszyscy sobie teraz zdają sprawę, że dla dobra ludzkości, dla dobra mieszkańców Libanu, nawet Iranu, Iraku, Jordanii, Izraela, Palestyny, Egiptu jest po prostu rozwiązanie tego problemu. Palestyny, czy to jest możliwe? Wiemy, że z jednej i z drugiej strony były przypadki ataków terrorystycznych, z jednej i z drugiej strony. I wiemy też, zdajemy sobie sprawę, że oczywiście Palestyńczycy, palestyński Hamas miał cele, kiedy 7 października porywał setki, powiedzmy, Izraelczyków, kiedy też mordował. Zdawał sobie sprawę, że Izrael też nie będzie milczał i czy czasami nie wykorzysta tej sytuacji, żeby się tego problemu pozbyć. My często też zapominamy, całkowicie o tym nawet nie mówimy, że do roku 1967, tak zwanej wojny sześciodniowej, ta strefa Gazy wcale nie przynależała ani do Izraela, ani do Jordanii, tylko do Egiptu. I kiedy teraz ponoć, według tutaj głosów libańskich, Izrael zwracał się do Egiptu, żeby się podjął i zajął się strefą tej strefy Gazy w tym momencie, to odrzuca Egipt, bo wie, że sobie z tym nie poradzi. Mamy tutaj jednego chętnego, jest nim prezydent Turcji, który mówi, że jest gotowy zająć się, powiedzmy, tym terenem i byłby to po prostu partner, który w jakiś sposób mógłby być zaakceptowany przez jedną i drugą stronę. Ale czy tutaj czasami nie odrodziłaby się chęć bycia sułtanem, jak to było jeszcze do pierwszej wojny światowej? Czyli naprawdę jest źle i gorzej. Jedno jest pocieszające, na koniec chciałbym powiedzieć, że w momencie, kiedy w miejscowości Majd el-Shams, to jest na Golanie, zginęło 12 dzieci druzyjskich, ale obywateli Izraela, to wszyscy, jak jeden, po prawej i po lewej stronie, nazwijmy umownie, tu na terenie Libanu, potępili ten akt i wszyscy powiedzieli, że jest wielkim złem wyrządzanym ludzkości, kiedy w jakiś sposób są dotykane życia ludzkie w ogóle, a w sposób szczególny życia dzieci. I myślę, że trzeba byłoby ten element ludzki też po prostu poruszać i żeby nigdy w czambuł nie potępiać ani jednych, ani drugich, tylko żeby ta możliwość, która jest wyznaczona na jutro, czyli święto Matki Bożej, bardzo tutaj obchodzone na Bliskim Wschodzie, 15 sierpnia, żeby na jutro ten termin wyznaczony, że ludzie mają siąść przy stole i bezpośrednio czy pośrednio rozmawiać, no niech Matka Boża ten cud uczyni, bo nigdy wojna nie rozwiązała żadnego jeszcze problemu na świecie. Najwyżej go przygasiła, a później on z podwójną, potrójną siłą jeszcze bardziej pokazywał swoje rogi. Czyli jednym słowem, musi być jakieś rozwiązanie dla tej, powiedzmy, nacji, tego narodu, czyli powiedzmy Palestyńczyków, a wtedy wszystko będzie na Bliskim Wschodzie bardzo dobrze funkcjonowało.
Powiedział Kazimierz Gajowy, szef studia Bejrut Radia Wnet. Ja pamiętam nasze sylwestrowe spotkanie kilka lat temu, jeszcze przed tymi historiami wojennymi na Ukrainie, kiedy powiedzieliśmy sobie, bo opowiadałeś o swoich przyjaciołach, a to Arabach, a to Sunnitach, a to Libańczykach, a to przyjezdnych, że tak naprawdę Liban może być wizytówką, jak można sobie żyć w pokoju. To takie pytanie otwarte, Kazimierzu. Dlaczego tak naprawdę ci wielcy podsycają nienawiść narodową, rasową do ust tych mniejszych, którymi rządzą, sprawując mandat społecznego zaufania, no i nie chcą żyć w pokoju? To jest może naiwne pytanie starego trepa, redaktora Wybrana, lat 52. Tomaszu, ale ja ciągle nie mogę się nadziwić, cieszę, po prostu, rozmawiamy. Że tak to wygląda.
Bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj właśnie ty w Warszawie, ja w Bejrucie. Na początku dodam, słuchaj,
wciąż w Dublinie.
A, ojejko. Słuchaj, to, że widzisz tutaj w tym małym domu z 12 apartamentami są wszyscy. Są rodziny szyickie, są rodziny szyicko-katolickie, są maronici katolicy, są ortodoksi, czyli prawosławni. I tutaj wszyscy w ogródku Makazy Gardens bawią się ze swoimi dziećmi. I Proszę mi wierzyć, żadnego konfliktu nie ma. Niestety tak często kilku ludzi na świecie, moglibyśmy im pewnie ich wyliczyć i policzyć na palcach jednej ręki, oni decydują za masami, oni te masy zmuszają, oni te masy przygotowują, pompują, porywają właśnie do tych walki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze wiedzą, że bez tych wojen oni by nie istnieli. Gdyby nie było tych zatargów, ich pozycja polityczna, społeczna, ekonomiczna po prostu przepadłaby z kretesem. Dlatego też oni dla własnych interesów, a za każdym takim kacykiem stoi cała rzesza, powiedzmy, kacyków, im zależy, żeby się po prostu to gotowało. Tylko jak mówi włoskie przysłowie, że diabeł robi garnki, ale nie robi przykrywek. I na szczęście kiedyś to wszystko wyjdzie na jaw i musimy mieć zawsze nadzieję. Ja w ostatnich dniach, to wcale nie ten hymn, który był tak właśnie konfliktowy podczas zawodów olimpijskich w Paryżu, to nie ten sobie przypominam. Ciągle mam w głowie Niemena, ciągle mam w głowie, powiedzmy, że dziwny jest ten świat, ale ludzi dobrej woli jest więcej i dlatego ten świat nie zginie. I my Radiem Wnet, Studiem Bejrut czy w Dublinie musimy tak działać, żeby chociażby każdego dnia jeden, dwóch takich właśnie ludzi dobrej woli przybywało. I chyba to jest tylko jedyne lekarstwo, bo inne lekarstwo po prostu nie działa.
Też tak myślę. Jeszcze powtórzę słowa grabarza, perkusisty grupy Deserter do pieśni Prawo do bycia idiotą, że tak naprawdę jedynym zwycięzcą jest zawsze ten przeklęty, cholerny przemysł zbrojeniowy i warto o tym pamiętać. To ty powiedziałeś, że jeżeli dzieje się wielka bieda, to ci, którzy mają tych pieniędzy jak najwięcej, z zimną krwią wykorzystują i drenują te pieniądze. Kazimierz Gajowy, szef studia Bejrut, z ukłonami dla następców i Maji. Jeszcze jedna rzecz, jeden twój komentarz, bo tak jak mówię, wynotowałem sobie w środku nocy te doniesienia agencyjne. No i właśnie wyłowiłem też doniesienie oficjalnej Agencji Informacyjnej Iranu, IRNA, która doniosła, że prezydent Masud Pezeshkian w rozmowie telefonicznej wieczorem i z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, ale też z premierem Kanady powiedział, że milczenie Zachodu na temat bezprecedensowej nieludzkiej zbrodni w Strefie Gazy i izraelskich ataków w innych miejscach na Bliskim Wschodzie jest nieodpowiedzialne i zachęca Izrael do narażania regionalnego i globalnego bezpieczeństwa. Ja nie natrafiłem, aby ktokolwiek to zacytował czy skomentował. Dlaczego? Proste pytanie prezydenta Iranu, Kazimierzu.
Tak, to jest bardzo proste pytanie i jednocześnie bardzo skomplikowane. Niestety nie tylko w małych sprawach, kiedy my mówimy do mikrofonu, boimy się tak zwanej poprawności politycznej, bo jedno słowo może przekreślić nasze życie i życie naszych rodzin. Również ci wszyscy, którzy decydują o tym, co się mówi, a co się nie mówi, mają swoje lęki i zdają sobie sprawę z tego, co im, czy im redakcji, ich redakcjom może się przydarzyć, jeżeli by powiedzieli jedno słowo za dużo. Dlatego też ten mikrofon, który trzymam z napisem Radio Wnet Studio Bejrut, jest bardzo ważny dla świata i pozwolę sobie powiedzieć nie tylko Polski, ale również dla świata, po to, żeby właśnie ktoś mógł patrzeć z okna, jak ja teraz wstanę aż do okna, na Bejrut, na Biblos, na to wybrzeże, na to morze i rozmawiać z tymi ludźmi i mówić światu tak, jak naprawdę jest. Ja, Tomaszu, naprawdę jestem daleki, żeby jedną stronę potępiać, nawet jakby była naprawdę najbardziej zbrodnicza, dlatego że rozwiązanie jest tylko wtedy możliwe, kiedy jedna i druga strona przyjdzie po zdrowy rozsądek, kiedy przyjdzie też do takiego rachunku sumienia, że jeżeli nie dojdzie do rozwiązania, a rozwiązanie musi być takie na Bliskim Wschodzie, które usatysfakcjonuje wszystkie strony, a jednocześnie jeszcze zachowa honor. Honor, bo to jeżeli dojdzie teraz do bombardowania chociażby Izraela, to nie tyle z powodu jakichś powiedzmy przemyśleń strategicznych, taktycznych, wojskowych, militarnych, ale honorowych, bo honor nie pozwala, żeby nie odpowiedzieć na to, co się stało 2 tygodnie temu w Bejrucie i w prawie tej samej nocy również w Teheranie. Czyli ten honor często po prostu wbrew zdrowemu rozsądkowi sprawia, że takie są sytuacje, a nie inne. A postępowanie z jednej i z drugiej strony jest naganne. I jedną i drugą stronę, tam gdzie jest zło, musimy potępiać, nie patrząc w ogóle mu w paszport ani w obywatelstwo, tylko potępiać zło i nawoływać do właśnie rozwiązań, które usatysfakcjonują wszystkich.